Czy Jezus był grzecznym chłopcem? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ksiądz katolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, duszpasterz parlamentarzystów polskich, autor książek o tematyce religijnej. Poruszyć niebo i ziemię 2009/10 blog 9, Kościół tylko dla grzecznych, źródło w.solideo.pl.
Ponieważ jesteśmy na terenie uniwersytetu, poważnej uczelni, trzeba by zdefiniować pojęcia, żebyśmy jakoś mieli punkt odniesienia. Ja przyznam wam szczerze, nie zaglądałem do jakichś słowników, co znaczy grzeczny, tylko tak intuicyjnie spisałem parę słów, które się kojarzą z tym terminem. Kto to jest grzeczny chłopiec? No, grzeczny taki jest spokojny raczej, przewidywalny, nie sprawiający kłopotów, no oczywiście posłuszny, bez agresji, miły, spełniający wolę rodziców, szczególnie mamy, to jest grzeczny chłopiec. Teraz może oczywiście tu można by jeszcze dodać drugie tyle tych terminów, ale no chyba w tym kręgu pojęć się zamkniemy. I teraz czy Jezus był taki? Odruch jest taki, że ciekawe w zasadzie, jakby teraz przeprowadzić ankietę, kto jest za tym, że Jezus był grzeczny, a kto za tym, że był niegrzeczny. Nie jest to takie proste. Im dłużej nad tym myślałem, tym widziałem, że odpowiedź jest skomplikowana. Ja zanim przejdziemy do Pana Jezusa, to chcę się zapytać o Jego rodzinę. Wiecie, pamiętam kiedyś rozmawiałem z taką jakąś starą hrabianką, przedwojenną i ja miałem wtedy 18 lat i ona tak stanęła naprzeciwko mnie i kazała mi się ładnie Pani pokłonić i ona tak wyjęła okulary i nie zakładając na nos mówiła: a jak ty się chłopcze nazywasz? Piotr. A jak, do jakiej szkoły chodzisz? Do ogólniaka. A kim są twoi rodzice? No tata pracuje w biurze, mama w bibliotece. I ta pani tak jak zbadała moje pochodzenie, bo kto ja jestem, skąd jest, z jakiego kraju ja przychodzę. Teraz zapytajmy o rodzinę Pana Jezusa, szczególnie o Jego tatę. Czy Jego tata jest grzecznym tatą? Mówię całkiem poważnie, o Boga Ojca zapytajmy, o Boga zapytajmy, bo są tu chyba pewne nieporozumienia. Bóg nam się objawia oczywiście na kartach Pisma Świętego, w dziejach zbawienia, ale Bóg objawia się przez stworzenie i na tym się chciałem zatrzymać. Kochani, jak się patrzy nieraz na takie księgarnie katolickie, czy na księgarnie kioski takie kościelne, to od kilkunastu, dwudziestu, trzydziestu lat, jak to technika drukowania posunęła się i Kościół miał tutaj też możliwości pewne, pojawiło się mnóstwo kartek i karteczek takich religijnych. I wiecie co? Tak jak się przygląda tym karteczkom religijnym, to wydaje się, że Pan Bóg stworzył tylko wróble, kwiatki, spokojną taflę jeziora, morze, hiacynty, róże, zajączki, kotki, Bóg Cię kocha, traf kotek, zaufaj Bogu, traf osiołek, całuje się z osiołkiem. Na litość boską. Przecież Bóg też stworzył wirusy. Bóg stworzył bakterie. Bóg stworzył dzikie kobry. Bóg stworzył skorpiony. Wyobraźcie sobie taką kartkę ze skorpionem: Bóg Cię pozdrawia. Bardzo przepraszam, ale jak ktoś przysyła mi kartkę z kotkiem i tam jest napisane: Bóg czuwa nad twoim życiem. Ja bym osobiście wolał dostać kartkę z chałubicą 76 mm. Bóg czuwa nad twoim życiem. Albo jak czołgiem, czy bombowiec. Bóg to wszystko stworzył. Bóg stworzył tsunami, które powoduje falę na 20 parę metrów. I trzęsienia ziemi, 10 w skali Richtera, które równają... Bo Bóg to stworzył. A jak to stworzył, to co powiedział? O kurczę, przesadziłem. Nie wyszło mi trochę. Nie, Bóg powiedział i wszystko było dobre. I to jest, to nas zaskakuje. Bo my na trzęsienia ziemi mówimy tragedia. Bo my na ogień mówimy tragedia, która się rozprzestrzenia. To Bóg skonstruował tak przyrodę, że pożar jest możliwy. Mógł tego nie zrobić. Mógł zrobić lasy niepalne. A jednak zrobił je palne i są tragedie. Dlaczego Pan Bóg stworzył taki świat? kąśliwe robaki, pająki niebezpieczne. Jeszcze my w Polsce, ale wiecie, w innych regionach świata trzeba pierw buty dobrze wytrzepać z różnych zawartości, zanim się je na nogi założy. Świat jest niebezpieczny, ale jest piękny przez to. Dlaczego? Bo Bóg chce, żebyśmy z tym wszystkim walczyli, zmagali się, żebyśmy Lamparta przechytrzyli, żebyśmy bakterie pokonali, żebyśmy sobie poradzili z tsunami. Wprawdzie może człowiek jeszcze nie może tego zjawiska usunąć, ale może ze jego skutkami walczyć. Ta tragedia sprzed kilku lat była też winą człowieka, bo te hotele były pobudowane nie w tych miejscach, w których powinny być pobudowane. Ale do czego zmierzam? Porównanie. My kochamy to, co Bóg dla nas przygotował. My kochamy te niebezpieczeństwa. Tylko poprzez pewne wpływy na nasze wychowanie nie jesteśmy przygotowani, żeby stanąć z nimi oko w oko. Drodzy Państwo, wiele osób ze starszego pokolenia, ale to nie było tak dawno, będzie znało odpowiedź na to pytanie. Czego się ludzie w PRL-u bali, panowie szczególnie? Szczególnie tacy koło 19 roku życia. Czego się panicznie bali wojska? Łapówy każde. Do lekarza lewe zwolnienia każde. Szedł na studia, co go w ogóle kierunek nie interesował. Matko Boża, na jakieś tam takie studia czy inne. Nie chcę tu obrazić nikogo, na jakie studia do ziemi. Żeby tylko nie pójść do wojska. Jak poszedł do wojska, to oczywiście było odcinanie potem już centymetra 10, 9, 8, 7. A potem do końca życia było. Pamiętasz, stary, jak byliśmy w Ełku na jednostce? Pamiętasz? Kumpel z wojska. Kobiety już mówiły, dajcie spokój z tym wojskiem. Nie rozumiecie życia, baby. Wojsko to było. Do wojsko, wojsko. Wspomnienia wojska, zdjęcia z wojska. Pojechałem z moim kolegą księdzem i z jego ojcem do Kętrzyna. Jak zaczął rozmawiać ze strażnikiem na bramie, to myśmy już poszli, zjedli obiad, kolacja, już oni stali, gadali, wspominali. Tak jest prawda. Panicznie się czegoś boimy. Panicznie się czegoś boimy, a jednak najbardziej lubimy i cenimy w swoim życiu to, co udało nam się pokonać niebezpiecznego. Dziewczyny, co wy lubicie w chłopakach? Ale tak najbardziej, tak co byś przeżywała i potem byś to wspominała przez lata. Co? Jak piję kakao? Księdza, ten mój jak pije kakao, to robi takie gul-gul. Fantastyczne. Jestem przekonany, być może któraś z Was ma takie doświadczenia. Szliśmy z chłopakiem parkiem, wyszło dwóch, powiedzieli pieniądze. Jak Łukasz jednemu zamykował. Nie, że przynajmniej powie zamykował. Jak go popchnął. A drugiego tak sama, nie wiem, jak głową uderzył, czy czymś. Ja tylko krzyczałam, Łukasz nie zabijaj, nie zabijaj. I proszę księdza, i on się przy tym skaleczył. Ja mu angażowałam rękę. Ona będzie do końca życia pomyśleć. Jak chłopak stanął w jej obronie, bił się, pokonał przeciwników. Drogie Pani, żadne kakao, żadne zrobienie strony internetowej, żadne, jak on wciska ten enter, to nie rusza. Walka, bitwa, niebezpieczeństwo, my wszyscy wspominamy. Co wspominamy w szkole? Pamiętasz, Piotr, jak się uczyliśmy do egzaminu? Taka cisza była w akademiku. Ty dostałeś punkt nie, ale 5. Nie, wspominamy chodzenie po rynnach, niezaliczanie egzaminów, ściągania wspominamy, różne akcje w dziekanacie. To wszystko wspominamy. To jest smakiem naszego życia. I przyznajemy Bogu rację, że dobrze, że stworzył ten świat właśnie taki, a nie inny. Że dobrze, że stworzył świat taki, a nie inny. Już mógłbym o tym opowiadać do rana, to jest zresztą oczywiste. Piłka nożna. Co nam się podoba? Śliski, główki. O szarmachu mówili, że wsadzał głowę tam, gdzie inni nogę się boją wsadzać. To był piłkarz. Gdyby nam ktoś powiedział, zmiana przepisów w piłce nożnej, piłkarze grają w japonkach, w kurtkach puchowych. Najlepiej po dwóch, żeby się nie pokopali. I jedyne upomnienie piłkarza przez piłkarza to ojpi pi Ronaldo, ojpi pi. Nie, lubimy jak się kłócą, jak jest jakaś bitwa w hokeju, jak się zaczynają kijami opłatać, może nie za bardzo. Lubimy to. I Bóg, trzeba przyznać, że Bóg ma rację, że stworzył tak świat ciekawy, że stworzył góry. My się zastrzegamy nieraz. Byłem w górach, co? Na Krupówkach nie byłem ani razu. Na Krupówkach nie byłem ani razu. Poszedłem w te góry, tu mnie burza złapała, tu nogę skręciłem. Tu mnie jakiś tam gop ściągał, coś takiego. Bóg widział, że wszystko było dobre, że wszystko było dobre. Jeszcze jest problem śmierci, bo ona ludzi najbardziej przeraża i uważamy ją za największe nieszczęście. Dlaczego Bóg zabrał, dlaczego takie nieszczęście, dlaczego taka tragedia? Ale jak pisał Karol Caretto, śmierć jest naszą przyjaciółką. Kiedyś to tłumaczyłem i to nie jest tematem wykładu, więc nie będę w to wchodził. Ale śmierć jest naszą przyjaciółką. Krótkie, naprawdę wyobraźcie sobie 789 urodziny Wójka. 1624 rocznica teściu ślubu. Teściu opowiada po raz 1412, jak poznał teściową. Boże, ześlij śmierć na nas wszystkich. Naprawdę. My już siebie mamy teraz śmierć z genialnym wyrazem. Carlo Caretto pisał, przyjdź o śmierci przyjaciółko moja. Przyjdź o śmierci przyjaciółko moja. My bardzo często po prostu sobie uzależniamy się od siebie tak, nie jesteśmy posłuszni Bogu. I kiedy przyjdzie śmierć, nie dajemy sobie zupełnie rady. My się użalamy nad tym zmarłym, że on tak w tym piachu leży, w tym trumnie leży, tak tam zimno jest. Słuchajcie, zmarli piją wino z aniołami. Zmarli piją wino z aniołami. I trzeba to... I nikt, jak mówią mistycy, nie chce wrócić na ziemię. Nikt z tych, którzy odeszli z tego świata. Bóg chce, byśmy byli wielcy. A Jezus... No już kiedy się narodził, to była sytuacja podejrzana, bo pojawiły się wojska anielskie. Pojawiły się wojska anielskie. Tutaj większość Pani jeszcze nie rodziła dzieci, nie będą rodzić, ale są Panie, które na pewno już Panu powiedzieli. Jeśli wyobraźcie sobie tak, drogie Panie, urodziłyście dziecko, przychodzi lekarz, mówi, kompania honorowa właśnie przechodzi przed szpitalem położniczym na cześć Pani dziecka. Powiedziałyście, kto to się urodzi. Urodziny Jezusa były tajemnicze, zapowiadały wielką wojnę, wielką bitwę i ta się w Jego życiu dokonała i dokonuje się w życiu Kościoła. A potem, kiedy Chrystus miał 12 lat, ten Jego taki niegrzeczny, przepraszam za słowo, numer z Matką Bożą, ze świętym Józefem, kiedy się zbudził. To chyba było najbardziej niegrzeczne w życiu Jezusa jako dziecka, oczywiście to niegrzeczne daje w cudzysłowie. Synu, dlaczego żeś nam to uczynił? Jak mogłeś? Myśmy Cię szukali, ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie przez 3 dni. Po coście mnie szukali? No, Panie Jezu, tak się nie mówi do mamy. Po coście mnie szukali? Ale On już sygnalizuje ludziom, którzy to słyszeli, sygnalizuje Matce Bożej, sygnalizuje Józefowi coś, o czym oni, jak sam mówi Jezus, powinni wiedzieć. Że oni o tym już powinni wiedzieć, bo On należy do Ojca i przyszedł tutaj w wielkiej sprawie. Przyszedł tutaj w wielkiej sprawie. Bóg jest wielki, bardzo wielki, dlatego Jezus nie zwraca uwagi, że rzeczywiście Maryi mogło być przykro. Wiecie, jak są sytuacje wielkie, jak są sytuacje wojenne, to nikt nie patrzy, że dowódca może swoim sposobem wydawania rozkazu sprawić przykrość żołnierzowi. Zresztą żołnierz tego tak nie odbierze. Sytuacje są ekstremalne, małe rzeczy nas nie bolą. Małe rzeczy nas nie bolą. To Jezus, Chrystus przyszedł dla wielkiej rzeczy, dla ogromnej rzeczy. A potem Jezus wyrusza nauczać. Pierwsze Jego kroki idzie na pustynię, by stoczyć pierwszą bitwę z szatanem. To jest bitwa, 40 dni postu i to kuszenie szatana, który właśnie chce, żeby Jezus zbawił świat siłą, żeby nie zbawiał nas w tym znaczeniu wprowadzenia do Królestwa Niebieskiego, tylko żeby nas zbawił przez to, że zrobi porządek na świecie, wszystkim ludziom da zdrowie, chleb i powszechne szczęście. To była pokusa szatana. 40 dni bitwa z demonem. A potem pamiętacie tę scenę w Ewangelii Świętego Jana, to jest chyba pierwsze powołanie uczniów. Jezus przeszedł pomiędzy nimi. Nie podszedł do uczniów i powiedział, proponuję wam wspaniałe kolekcje, domy kolekcyjne, jedynki z wyżywieniem, naprawdę. Ciekawe rekolekcjonista. Jezus w ogóle do nich nie podszedł. On obok nich przechodził. Ze swoim majestatem, powagą, tajemniczością i wielkim uduchowieniem na twarzy. I Jan powiedział, to jest baranek Boży. I oni poszli za nim. Jezus się odwraca i mówi, czego szukacie? Rabbi, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. Klasyczna rozmowa Jezusa. Krótka, konkretna. A potem sam już mówił, że nie ma domu, nie ma gdzie głowy skłonić, że lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Boży będzie, jest i będzie bezdomny. I rzeczywiście potem już Jezusa widzimy tylko w górach, na łodzi, gdzieś tam na pustyni, w jakichś takich często sytuacjach ekstremalnych. I od początku to jest... Aha, jeszcze ta scena w Nazarecie, pamiętacie, kiedy chcieli go strącić ze skały. To też jest początek samej Ewangelii. I Ewangelia mówi, przeszedł pomiędzy nimi. Wszedł w środek. Ludzi, którzy chcieli go zabić, nie ominął, nie wycofał się, tylko wszedł przez środek. Piękne, nieprawdopodobne i takie dla niego bardzo niebezpieczne, ale on to zrobił. No a potem już cały świat Jego nauczania i misji. Jezus, co się rzuca w oczy, Jezus zawsze panuje nad sytuacją. Jezus zawsze panuje nad sytuacją. Nigdy Jezus nie mówi, ojej, co teraz zrobimy? A to Ci kłopot. Ale props. No, no, no. Muszę się kogoś poradzić. Jezus poszedł po poradę do jakiegoś mędrca. Absolutnie w Ewangelii nie ma takiej sytuacji. Jezus zawsze kontroluje sytuację. Zawsze. Jezus jest pewny. I chciałoby się dodać, Jezus jest pewny siebie. Jezus nie jest pewny siebie. Jezus jest pewny Ojca. Syn nie mógłby nic uczynić, gdyby nie widział Ojca. Syn nie mógłby nic uczynić, gdyby nie widział Ojca. Jezus wszystko czerpie od Ojca i jest mu nieprawdopodobnie posłuszny do końca. Powtarzam, krótkie wypowiedzi, zmiana tematu. Kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa i zaczyna mówić takie konwenanse na początku, jesteś wielki, nikt by nie mógł uczynić to, co ty uczyniłeś, Jezus natychmiast zmienia temat. Nikodemie, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Czy jak przyszli do Jezusa Grecy, którzy chcieli go zobaczyć przez pośrednictwo apostołów, wydawać mu się mogło, że Jezus się ucieszy, że wejdą w jakąś dyskusję teologiczną, teoretyczną, filozoficzną, że sobie pogadają północy. Jezus od razu zaczyna. Nadeszła moja godzina. Zaczyna się wielka bitwa, ostatnia bitwa o zbawienie człowieka. Jezus jest tajemniczy, Jezus jest nieprzewidywalny, Jezus ciągle zaskakuje, Jezus ciągle ma jakiś tajemniczy swój plan. Jezus jest żywy, Jezus jest spontaniczny, raz jest smutny, spontanicznie płacze przy grobie, potem się cieszy, rozradował się w duchu, potem bierze dzieci na ręce. Nieprawdopodobna jakaś prawda i trudny do uchwycenia schemat tego człowieka. Ta jego spontaniczność, kiedy on wielki, który zatrzymuje burzę, jednocześnie potem w ogrójcu prosi uczniów, bądźcie ze mną, bądźcie ze mną. Ta spontaniczność jest czymś tak imponującym, jak pozwolę sobie wtrącić tutaj, jestem pod wrażeniem ciągle wydarzenia w jednym z warszawskich kościołów, kiedy młody chłopiec był tak spontaniczny, że przed ołtarzem w czasie mszy świętej tańczył, krzyczał, klaskał, a kiedy zaczął robić fikołki, to ojciec już nie wytrzymał, wziął go za rękę i wyprowadza go z kościoła i tak go ciągnie, on się trochę próbuje oprzeć, ale wobec ojca jest bez szans. I kiedy są już w drzwiach i ojciec go tak wyciąga z kościoła, on się jeszcze zwrócił do ludzi i powiedział, ludzie, módlcie się za mnie. Jezus prosi w ogrójcu, bądźcie ze mną na modlitwie. Ale to jest wszystko pod kontrolą. Nawet ewangeliści zapisali coś takiego, że kiedy Jezus szedł do Jerozolimy, szedł tak szybko, tak energicznie, że uczniowie się dziwili, dlaczego On się tak spieszy. Dlaczego On się tak spieszy. I pamiętajcie na Golgocie, to nie to, że Jezusa osaczyli, złapali i zabrali Mu życie. On oddał życie, On tego chciał. On wiedział, co się będzie działo. On się na to godził. On złożył ofiarę miłości Bogu Ojcu. A na Golgocie stoczył ostateczną bitwę z demonem. I musiał pozwolić demonowi, żeby zaatakował go z całą siłą. Przepraszam, nieraz jest gdzieś taka scena, w filmie na pewno widzieliście, kiedy ktoś jest silny i zaatakowany przez jakiegoś słabszego i ten silny mówi, no uderz mnie, no, ten go tłucze. No to jeszcze uderz, no ten go uderzył. No na wszystko, na co cię stać? No wal stary z dwóch rąk, kop, już wszystko, no i sztryk i koniec walki. Jezus powiedział, przepraszam za porównanie do szatana. No, uderz, wszystkim. No to go ubiczował, ciernie mu koronował. No uderz, no to go opluli, do krzyża przybili. No wal wszystkim, szatan. Wal wszystkim, co masz. I szatan posłużył się ostatnim narzędziem, śmiercią. Jezus przyjął tą śmierć. A potem wstał z grobu, przyczesał włosy i poszedł. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest coś nieprawdopodobnego. Czy Jezus był grzeczny? On był grzeczny w tym znaczeniu tych punktów, które podałem na początku. Był posłuszny Ojcu. Był wrażliwy. Był czuły. Nigdy nie chciał się popisać. Nigdy nie narozrabiał dla samego rozrabiania. Nigdy nie prowadził jakiegoś talk show, żeby się wybić. Nigdy się nie mścił. Nigdy nie karał ludzi dla samego karania. Był zawsze opanowany. Chociaż potrafił się gniewać. Potrafił ten bicz ukręcić. Ale kiedy Jezus, przepraszam za słowo, wyczuł demona, kiedy Jezus zobaczył, jak demon niszczy jego dzieci, to się stawał nieprawdopodobnie niebezpieczny i groźny. I nie chcę tu użyć słowa, no bardzo gwałtowny się, sam mówił, gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. I on był pierwszym gwałtownikiem, który to zrobił. Jezus był ochroniarzem, mówiłem to w niedzielę w kazaniu. Jeden ksiądz w Stanach Zjednoczonych prowadził lekcję religii. Miał na w klasie takich chłopców z czapkami bejsbolowymi do tyłu, guma do życia. Ksiądz im tłumaczył jakieś tam tajemnice wcielenia. Oni generalnie myślami są gdzie indziej. W końcu ten ksiądz widzi, że to do niczego nie prowadzi. Mówi, przerwał ten swój tok, wywód i mówi, słuchajcie, panowie, Jezus, gdyby dzisiaj był, żył. Jezus, gdyby dzisiaj żył, to byłby najlepszym obrońcą w amerykańskim futbolu. Chłopakom szczęki zwolniły. Father mówią, continue please. Jezusowi, młodemu człowiekowi człowiekowi dzisiaj często nie wystarczy powiedzieć, że Jezus był dobry, wielki, majestatyczny. Że przez porównanie, ale to jest porównanie bardzo odpowiednie. Jezus byłby takim bramkarzem, żeby rzucał się pod nogi każdemu piłkarzowi, wyciągał najtrudniejsze piłki. Tylko on broni nie bramki przed piłką. Kiedy my idziemy do piekła, on stoi w bramie piekła i próbuje nas jeszcze zatrzymać. I robi wszystko. Robi ekwilibrystyki nieprawdopodobne duchowe. Robił nieprawdopodobne zwroty swojego życia, żeby nas zatrzymać przed wejściem do piekła. Jest najlepszym obrońcą. Najlepszym obrońcą na świecie. I pozwolę sobie przeczytać ze znanej na pewno książki, często się do niej odwołuje, Dzikie serce Eldridge'a, wiersz, ten piękny wiersz. Czyżby stracony przyjaciel nasz za sprawą kapłanów na krzyżu? On kochał wszystkich chłopów na schwał, co w łodziach śmigają po morzu. Gdy przyszli z grają pochwycić go, z uśmiechem powieki swe przymknął. Najpierw puśćcie tych tutaj, rzekł, inaczej my klątwy nie zmigną. Wśród wrogich włóczni odesłał nas, roześmiał się na głos w pogardzie. Czemuście nie przyszli po mnie, gdym w mieście nauczał otwarcie? My zdrowie jego piliśmy winem czerwonym na uczcie ostatniej. Kapłanem, kapłonem, on nie był, o nie, lecz mężem o duszy chwackiej. Widziałem raz, jak chwycił sznur i przegnał setki handlarzy, gdy śmieli jego najświętszy dom zmienić w stry plac targowy. Widziałem, jak złowrogi strach zdjął galilejskie wzgórze. Tysiące jęczało. On spokojny szedł, z oczami jak szare morze. Jak morze, gdy groźny jest rejs, szarpane gniewnymi wiatrami. Jak morze, które w Genezaret poskromił dwoma słowami. Najlepszym z ludzi towarzysz nasz, z wiatrem i morzem zbratany, a oni myśląc, że zabili go, na wieki zostaną łupcami. Powtórzę raz jeszcze, jest ogromnie trudno dać odpowiedź na to pytanie, czy Jezus jest grzeczny, bo Jezus jest, tak rodzi się jako dziecko, rodzi się jako niemowlę, tak jak wszystkie inne. Jezus sikał, płakał, krzyczał, ciągnął Józefa za brodę i pewnie nie dał nieraz swoim rodzicom pospać w nocy. Potem był normalnym chłopcem, chociaż nigdy nie zgrzeszył. Ksiądz Orzechowski mówił, że dom w Nazarecie to był taki nieprawdopodobny dom, gdzie Najświętszy Sakrament plątał się między garnkami. Bardzo ciekawa teologiczna wizja. Najświętszy Sakrament się Matce Bożej plątał i pewnie Najświętszy Sakrament nieraz delikatnie ścierką dostał po głowie, jak wyjadał coś. Ale z drugiej strony był niebezpieczny. Dlatego musimy oscylować pomiędzy rzeczywiście tym arcyciepłym obrazem Jezusa z Betlejem, potem właśnie Jego dobroć, pomiędzy tym obrazem, który daje Księga Apokalipsy, Jezus na koniu, a Jego szata we krwi skąpana, a za Nim wojska ubrane w pisior czerwony i z Jego ust wychodzi miecz. My żeśmy gdzieś tego Jezusa, tego wojownika, tego walecznego Jezusa zgubili. Może to się bierze z tego, że większość chrześcijan, większość katolików na świecie pierwsze spotkanie z Jezusem ma, kiedy są dziećmi i dostają Jezusa w wersji dziecięcej, takiej lalki Barbie. I jeszcze drugi element, że Kościół jest zdominowany, zaraz do tego dojdę, przez kobiety. A kobiety wolą, jak jest coś miłe, przyjemne, ładne. Taki żołnierz z tym mieczem, to taka wersja trochę. I myśmy to gdzieś zgubili. Ja, proszę Państwa, pytam po Polsce cały czas i Was też pytam. Czy ktoś z Was ma obraz Jezusa namalowany z Apokalipsy 19 rozdział? Czy ktoś gdzieś widział taki obraz? A jak widział, to niech mi da znać. Bo do mnie faceci przychodzą, mówią, proszę księdza, jakbym ksiądz miał taki obrazek, tego Jezusa na koniu z mieczem, to ja bym się może nawet zaczął modlić. To ja bym się... Dopiero Eldridge powszechnie zwrócił uwagę ludziom na ten obraz. W Apokalipsie jest od 20 wieków, a myśmy gdzieś zgubili ten obraz. I taki Jezus posyła nas, mówiąc, bo ja nie chcę tylko się zatrzymać na samym sobie Jezusa, tylko że On mówi do uczniów, stąpi na was Duch i otrzymacie moc z wysoka. I nagle tchórze, blagierzy, kombinatorzy, apostołowie, karierowicze apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego stają się zupełnie innymi ludźmi na wzór Chrystusa. Popatrzcie, to jest mój ulubiony fragment Dziejów Apostolskich. Kiedy już Duch Święty stąpił, przybiegli ludzie zobaczyć, czy apostołowie nie są pijani, bo zaczynają mówić różnymi językami, dziwnie się zachowywać i jest napisane: stanął Piotr. Kurczę, jak postawa jest ważna. Stanął Piotr. Przychodzą do mnie ludzie skoszeni przez grzech. Jak się rozmowa zaczyna? Proszę, siadaj na fotelu. Pani siada. Zaczyna się od krawędzi i od skulenia. Proszę księdza, ostatnio mi się dziewczyna tak oparła. I tak ze mną rozmawiała. Ja mówiłem do jej czubka głowy. Była tak, przepraszam, to jest dosłownie, jakby ją ktoś w splot uderzył. Jakby ją ktoś w brzuch uderzył. Ja nieraz sobie, tu mówię, taki duży kątomierz zamontuję przy fotelu i będę badał wzrost duchowy kątem wyprostowania. Ostatnio jeden z moich podopiecznych oparł się. Proszę księdza, ja mówię, brawo, nareszcie, że się oparł. Stanął Piotr. Pamiętajcie, wielu panów zarządza łodzią pod tytułem rodzina z Wersalki. Pozycja horyzontalna. Pilot w jednym ręku, prowadz w drugim ręku. Matka, zrób to, dzieciaki nie hałasować. Stanął Piotr. Wstał Józef po śnie. Popatrzcie, jak to jest często w Ewangelii. Józef z Bogiem rozmawiał we śnie. Wstał, wziął Maryję i uciekli do Egiptu. Ale pierw, panowie, trzeba wstać. Wiesz, dlaczego dziewczyny nie możesz wziąć? Przepraszam, bo chcesz ją wziąć na leżąco. Dziewczyny, nigdy nie dawajcie się wziąć w znaczeniu porwać chłopakowi, w znaczeniu wejścia w jakąś gorącą relację, jeśli on leży. Wstał Piotr i razem z 11. Facet lubi mieć zaplecze. Facet lubi mieć obstawę. Ja tu jeden biedny siedzę, banery mnie obstawiają. Wstanął Piotr z 11 i przemówił do nich donośnym głosem. Z czym mamy problem? U świętej Anny, z czym mamy nieraz problem na mszach świętych? Ryczymy po prostu. Leja, 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 leja. Na stadionie jest tak. Polska, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. W kościele jest chwała na sobie. Przemówił Piotr donośnym głosem. Proszę Państwa, miałem z tym kłopoty. Kiedy chodziłem na kurs retoryki do Krakowa, sporo księży, ale lekarz, prawnik, czego nas, 40-letnich facetów, uczyła Pani na kursie retoryki? Przedstawiania się. Bo jak my się przedstawiamy? Gniezdy jestem. Przepraszam, jak się Pan nazywa? Gniezdy. Nazywam się ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Nazywam się Małgorzata Kowalska. Nazywam się Ewa Baryszczuk. Umiesz się przedstawiać? Przemówił Piotr donośnym głosem. Donośnym głosem. I stanął. Jeszcze wam nie powiedziałem, ale nieraz widzę u świętej Anny, nieraz, teraz już troszeczkę nie, ale kiedyś, jak odprawiałem te prześwięte, takie po nocach dla intelektualistów, studentów, to trwał konkurs na najbardziej pokręconą pozycję. Załamany, prawda? Ja opowiadałem wam kiedyś, jak do domu rekolekcyjnego przyjechał na rekolekcję facet prosto ze szpitala psychiatrycznego z depresji. Lekarz go puścił, niech pan jedzie na tę rekolekcję, może panu pomogło. I on się po prostu w depresji jeszcze. No i wiadomo, jak się prezentował. No. I po rekolekcjach wszyscy powiedzieli, ale pan jest uduchowiony. Zrobił furorę tym, że chodził podłamany, zbity, no tak chory człowiek, no. Nie jego wina. A wszyscy mówili, ależ pan jest wzorem. Katolik, cud, pokręcony, połamany. Stanął Piotr razem z 11 przemówił donośnym głosem. I uwaga, co mówi. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Nie tam, że dwóch was, trzech mnie posłucha. Gdybym chciał to przejąć, to powiedział teraz, proszę mnie tu cały uniwersytecie słuchać. Macie jutro wszystkim powtórzyć na uniwersytecie, bo ja chcę mówić do całego uniwersytetu. Wy mi nie wystarczacie. Słuchajcie mnie wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. Przynajmniej nie przyszła cała Jerozolima, ale Piotr mówi do całej Jerozolimy. I przyjmijcie do wiadomości. I uważnie słuchajcie moich słów. Tak jest mężczyzna. Macie mnie uważnie słuchać. Facet się tak denerwuje, jak ktoś mnie uważnie słucha. To co specjalnie ten jeden z popisowych numerów pana Jacka Polikowskiego, co facet chciał żonie nakreślić rozwój małżeństwa na najbliższe 10 lat. Tylko chciał, żeby ona go słuchała, bo facet chce być słuchany. Jak pilnował, gdzie ją przypilnuje. Jest w pociągu, jadą, pusty przedział, oni we dwoje. Ja tu, żona tu. I on jej zaczyna tłumaczyć. Kochanie, nasze małżeństwo. I wyjaśnia, i tłumaczy. I ona w pewnym momencie mówi, o, sarenka za oknem. Ty mnie nie słuchasz, ty mnie nie szanujesz, ty mną pogadzasz. Nie, pamiętajcie panowie, kobiety mają podzielną uwagę. Ale chcę zwrócić uwagę na to. Ja do ciebie mówię i ty mnie słuchaj. I ty mnie słuchaj. Nieprawdopodobna scena. Nieprawdopodobna scena. Kiedy Piotr właśnie zostaje napełniony Duchem Świętym. Skąd brać tą moc? Nie mięśnie. Nie intelekt. Szatan jest piekielnie intelektualny, a przed Bogiem leżał placki. Kiedy widział Chrystusa, tarzał się na ziemi. Nie intelekt. Oczywiście intelekt też, bo to go rozwijano. Też się przydaje nieraz w różnego rodzaju dyskursach, rozmowach, sporach. ale nie jest fundamentem naszej mocy. Duch, czystość. Wiecie, dlaczego wielu ludzi, no to co powiedziałem przed chwilą, chodzi zgarbionych, przygarbionych, cichych, nie potrafią się przedstawić, powiedzieć grzech. Grzech kosi, grzech odbiera słabość. Ile razy nam w seminarium mówili, jak chcesz wygłosić mocne rekolekcje, to przedtem idź na spowiedź. Oczyść sumienie, żebyś miał powera, żebyś miał moc mówić. Żebyś mówił z przekonaniem. Musi ci Chrystus wybaczyć. Jeśli ma cokolwiek na sumieniu, a szatan koniecznie chce księdza, czy nawet świeckiego, to proszę, świeccy jak wspaniale działają, ewangelizują. Chce skosić grzechem. Dlaczego wielu facetów te sceny małżeńskie, kiedy żona mówi, ty cię majdo, ty nie drajdo, ty do niczego jesteś, on tak siedzi, tak słucha, przyjmuje te ciosy. Ona go do narożnika zagoni, tak jak nasz biedny gołota, prawda? Noga w 6 sekundzie. Bo on ma grzechy na sumieniu. Bo ona ma rację mu wrzucając. Coś tam próbuje powiedzieć, ale to nic nie skutkuje. Trzeba mieć moc, trzeba mieć siłę. Pamiętajcie. I tutaj poświęcę teraz część, bo skoro mówimy o tej mocy Chrystusa, o tej Jego błogosławionej niegrzeczności dla Królestwa Bożego. To jest głównie zadanie dla nas, panowie. I my to mamy zakodowane. Kobiety też potrafią być silne, są nieprawdopodobnie wytrwałe. Kiedy nie ma mężczyzny, potrafią bronić dziecka i domu, potrafią walczyć niekiedy wprost. Ale, drogie Panie, to nie jest Wasza specjalność. To nie jest Wasza specjalność. To jest specjalność nas, mężczyzn. Być tak jak Chrystus ochroniarzami żon, dzieci, kobiet, parafianek, swoich duchowych córek. I panowie to czują. My, panowie, mamy walkę we krwi. A jeśli ktoś mówi, że nie ma, że stał się takim duchowym pacyfistą, to coś się z nim złego stało. Gdzieś to zgubił, albo wstydzi się do tego przyznać, albo boi się, że będzie słaby i woli na ten ring nie wchodzić. My, panowie, sobie ciągle musimy udowadniać swoją męskość. Wczoraj oglądałem tak na YouTubie fragment jednego odcinka Janka Serce. Pamiętacie ten serial? Faceci postanowili drużynę piłkarską założyć w wieku 40 lat. Przyszli na przyjęcie do jednego i jeden tylko rzucił i mówi, zrobisz 20 przysiadów? Jak to nie zrobię? I faceci przy stole zaczynają robić przysiady. Matka w kuchni tam przygotowuje jedzenie, wygląda, do 4-40-latków przysiady przy stole robią. My byśmy chętnie robili przysiady, doskakiwali do sufitu, spierali się, który ma lepszy komputer. To jest nasza właśnie mentalność. To, co wam mówię, jak faceci zamykają samochód przed supermarketem. Zamknie samochód z pilota, z biodra oczywiście. Strzał z biodra. Odejdzie 5 kroków i to sakramentalne obejrzenie się, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. Krótka ocena. To jest ta bitwa. My się ciągle chcemy zmagać. Dziewczyny grają w gumę, przychodzi chłopak i mówi, która z was wygrywa? Żadna, my sobie tylko tak skaczemy. To po co taka gra? Jest, gra jest po to, żeby wygrać, żeby pokonać, żeby i wyśmiać. I dlatego religia, ponieważ zatraciła, chrześcijaństwo zatraciło trochę tego walecznego ducha w życiu, sprawia, że mamy te statystyki, że kobiety dominują w duszpasterstwie. Od świętej Anny rok temu jechał autokar do sanktuarium maryjnego. Jaki skład? 46 dziewczyn, jeden chłopak. Plus kierowca. Także statystyka nie taka tragiczna. Drodzy Państwo, dlaczego tak jest? Proszę zwrócić uwagę, jak kontakt z Chrystusem po zmartwychwstaniu inaczej nawiązują apostołowie, inaczej nawiązują kobiety. Tomasz mówi tak, jak nie wsadzę palca w jego ramię, jak nie włożę rąk w jego ramię. Widzicie te obrazy, starożytne obrazy, kiedy apostołowie oglądają rany Pana Jezusa, analizują, czy to ta rana, to suwmiarka by im się przydała po prostu, centymetr im się przydał. Oni podchodzą do Jezusa, czy przynajmniej Tomasz rzeczowo podchodzi, on musi przeprowadzić analizę rzeczowych dowodów, jak kryminalista. A Maria Magdalena przy grobie, rabuni, i od razu rączki na szyję, aż Jezus musi powiedzieć, nie dotykaj mnie. Od razu chce wchodzić w relacje. Kobiety wchodzą w relacje. Dlaczego kobiety kochają Kościół? Bo tu jest o relacja. Spójrz Jezusowi w oczy. Weź go za rękę. Przywróć się do Chrystusa. Dlatego kobiety biegną do Kościoła jak motyl leci. Sukienkę się pokaże Kościele. Cały tydzień czekam na to, kiedy wrzucę tą kieckę. W wielu środowiskach przecież to jest relia mody. To jest jedyny moment, kiedy oprócz wesela imienin zakłada się sukienkę kościelną. W Kościele jest właśnie o relacjach. W Kościele są świeże o relacjach. Być bliżej Ciebie chcę. Przyjdź do mnie, Panie Jezu. Chcę Ci oddać swoje życie. No, zaopiekuj się mną. Bądź blisko. Maryjo, Święty Józefie. W Kościele są kwiaty. To, co kobiety lubią. Poglądają łożenie kwiatów. W Kościele są dzieci, ministranci. Ile to nam... A jak się przystojny ksiądz jeszcze trafi? To zestaw pełny. A facet w Kościele się dusi. Bo dla niego Kościół jest miejscem dla słabeuszy. Dla niego Kościół jest miejscem dla tych, którzy nie potrafią sobie dać rady w życiu. Wiecie, dlaczego faceci boją się chodzić do Kościoła? Bo boją się, że Kościół z nich zrobi dziwaków. A przede wszystkim panowie się boją, że Kościół zabierze im co? Seks. Że Kościół zabrania seksu. Że Kościół nie pozwala. Lepiej się od Kościoła daleka trzymać, bo się coś proboszcz powie. I dlatego nieraz ojcowie się boją dzieci posyłać. Matka mówi, syneczku, pójdziemy do Kościoła. Zostaw go, niech sobie posiedzi. Bo ten księża ten, jeszcze nam nie namieszają w głowie temu dziecku. Dlatego panowie pójdą do Kościoła, kiedy zobaczą, że Kościół daje siłę, czyni ich mężnymi facetami. Jeden pan mówił, że żona go przekupiła, mówił, niech mnie ksiądz nie pyta, jak mnie przekupiła. Żeby poszedł i pojechał na spotkanie grupy modlitewnej. I tak mnie przekupiła, że pojechałem. Ja mówię, i co? W życiu więcej tam nie pojadę. Tam mi kazali robić najstraszniejsze rzeczy na świecie. Ja mówię, matko, na spotkaniu grupy modlitewnej? A co panu kazali robić takiego na spotkaniu grupy modlitewnej? Kazali mi drugiego faceta trzymać za ręce. A teraz bierzemy się za ręce. Spocona łapa drugiego faceta. Brama. Nawet świńska grypa mnie nie powstrzymała. Ale co, jaką panu kazali jeszcze rzecz straszną robić? Kazali mi się otwierać. Niech się pan otworzy i publicznie opowie o swoich problemach. Najlepiej tych seksualnych, niech pan opowie. W życiu tam nie pojawia. I to jest prawda. Facetom Kościół kojarzy się z dziedziną 3 razy S. Stój, słuchaj, śpiewaj. Może ktoś z was był świadkiem, chociaż to nie wszyscy byli świadkiem, ale ja się zawsze setnie bawię na uroczystościach takich jak obłóczyny w seminarium, czy śluby zakonne u sióstr, gdzie przyjeżdża rodzina do kandydatki do zakonu i wszystko jest pięknie, jest długa msza, no jak już panowie tą przeświętą przeżyją, te kołnierze biją, krawaty to ściskają i potem jest obiad. Na obiedzie jest wszystko na stole, pierwsze danie, drugie, trzecie, deser, tylko jednego nie ma. Jednego nie ma. No i panowie patrzą na zegarek. Nie wolno, kurczę, bo to prasztorne jest refektarz. I facet mówi do kobiety, ja widzę nieraz jak szepcze, jedziemy już, cicho, nie jedziemy, jeszcze deser będzie, on się męczy w tej rzeczywistości. I wychodzi siostra i mówi, a teraz nasze siostry przygotowały program poetycki o matce założycielce. Faceta jest to wyrok 25 lat z możliwością urwania się z poceniem. Czym się faceci ratują? Czym się faceci w tej sytuacji ratują w kościele? Wyjściem na papierosa i ratują się tym, jeśli siostry prowadzą jeszcze jakąś budowę. Oni sobie wtedy stają, zapalą. Ładna blacha. Skąd pan jest? Z Kazimierza. Ja z Puław, to niedaleko, ale siostry tu wykop zrobiły. No nareszcie się coś dzieje, nareszcie coś dla ludzi, nareszcie coś w tym kościele dla ludzi budowa. I dlatego w ustach faceta największym jakimś pochwałą księdza to jest ale z niego gospodarz, budowlaniec i tak dalej. Problem naprawdę jest taki, że chrześcijaństwo promuje cichość, pokorę, tylko ja mówiłem, jak Jezus to rozumiał. To nie znaczy, że był wycofany. On po prostu na pięścią się nie bił. On mocą ducha pokonywał wrogów. Dlaczego rola panów jest taka ważna w kościele? Marrow pisze w jednej z książek. Jeśli jest rodzina niewierząca i nawróci się kobieta w tej rodzinie, to pociągnie resztę rodziny w 17% przypadków. Na 100 rodzin z taką nawróconą kobietą 17 razy, w 17 przypadkach nawróci się mąż i dzieci. A jak jest rodzina niewierząca i nawróci się facet, to pociągnie resztę rodziny w przypadkach 93%. Dlatego nasze rodziny często się dechrystianizują, że ojciec jest niewierzący, że się nie modli. Widzieć ojca modlącego. Wielu z was, panowie, tego nigdy nie widziało. Kiedyś jeden facet uklęknął, schylił się po kapcie i mi coś strzyknęło w kręgosłupie. Żona powiedziała do dzieci, tato się modli. A on mógł wstać w łóżku. Świadectwo się nie udało. Proszę Państwa, dlaczego jeszcze raz panowie mają kłopoty z Kościołem? Bo wersja Jezusa jest no właśnie taka grzeczna, taka lalkowata, ale jeszcze jest jedna rzecz. Facet lubi się czuć pewnie i przy kobiecie, drogie Panie, facet przy Was chce być obeznany w terenie. Dla faceta najgorsza sytuacja to jest bezradność. Facet musi przed... Dlatego faceci nie pytają o drogę, jak jadą samochodem. Już jedzie po trawniku, wjechał do Świdnika. Żona mówi, a może byśmy kogoś zapytali? Dam radę. Dam radę. Dla faceta informatyka, który się zapultał w komputerze, najgorsze, jak żona mówi, może pójdę po sąsiada. On ją wzrokiem zabija w tym momencie. Jakiego sąsiada? 3 dni posiedzę i zrobię. I faceci się czują niepewnie w problemach wiary. Słuchajcie, jak, ja też się raz widzę na Jasnej Górze, jak małżeństwo pojedzie na Jasną Górę, kobieta mówi tak. Pierw pójdziemy do Matki Bożej, odmówimy sobie dziesiątkę różańca, potem damy na mszę za ciocię, tu jest przyjmowanie intencji, potem pójdziemy na wałę na Drogę Krzyżową, w domu pielgrzyma sobie zjemy obiad i facet tak tylko patrzy. Jak on ją zabierze na mecz żużlowy. Siadaj, kochanie, na wiraż. Przy pierwszym już wyścigu cię trochę obsypią pyłkiem. Poczujesz smak metanolu. Te motory mają 25 koni mechanicznych i nie mają hamulców. Ona nie wie, co to są konie mechaniczne. Hamulce to trochę słyszała, co to jest. Ale facet czuje się mistrzem. I dlatego Kościoła często nie lubi, bo to jest domena Pana. Bo my mężczyźni, i Jezus też to miał, bo jest był mężczyzną. Jego duchowość można odczytać według właśnie tego klucza, że był mężczyzną. My chcemy być wielcy. I panowie, mam dla was dobrą wiadomość, to nie jest grzech. Pycha, tak, jest grzech. Pycha jest panowanie nad innymi ludźmi. To jest grzech. Znaczy w takim złym znaczeniu. Ale być wielkim? Co Jezus powiedział do Abrahama? Bóg powiedział do Abrahama. Uczynię z ciebie wielki naród. Będę ci błogosławił i imię twoje rozsławię. Panowie, Bóg mówi do faceta. Imię twoje rozsławię. A do Dawida? Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Jezus nie skrzyczał Jakuba i Jana, gdy powiedzieli, że chcą siedzieć w królestwie Jezusa, jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Jezus nie krzyczy, lecz daje im pokazuje drogę do wielkości. Kto między wami chciałby stać się wielkim? Niech będzie sługą waszym. Kto by chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym. A Jezus powiedział w Ewangelii coś naprawdę już niepojętego. I uczniowie moi będą dokonywać jeszcze większych rzeczy niż ja sam. Uczniowie moi będą dokonywać jeszcze większych rzeczy. I Kościół ma być miejscem realizowania wielkości mężczyzny. Tak właśnie nie jest. Maro w swojej książce wymyślił taki dialog, jak 3 facetów się spotkało rozmawiać. Co robisz dzisiaj po obiedzie w niedzielę? Jeden mówi, będę składał motor. Drugi mówi, idę do pubu. A ty co? Ja na nabożeństwo mają. Już się uśmiechacie. Już czujemy, że coś tu jest nie tak. Maro pyta, ile Harley'ów ryczy na podwórku przy kościele w niedzielę przy południu? Ile Harley'ów ryczy? Panowie przyjeżdżają pod kolumnę Zygmunta i tak odpalają i sprawdzają, czy gaz im dobrze działa. Pokazują swoje Harley'e. To jest krzyk, tą rurą wydechową, to jest krzyk rozkoszy i wielkości na świat. Dlatego jeszcze jest jedna rzecz, drogie panie. Uważajcie na taką sytuację, która jest bardzo niebezpieczna w duszpasterstwie mężczyzn. Są mężczyźni, którzy zdradzili żonę z kobietą, ale są kobiety, które zdradziły męża z kościołem. Mąż biedny sam leży w łóżku biedny, czyta gazety różne. Żona siedzi w kuchni przy radiu i nadsłuchuje radiostacji katolickiej. Przy jednej katechezy wysłuchała, drugą modlitwę odmówiła litanię, różaniec, wymodliła się, a mąż biedny czeka. Tak być nie może. Drogie panie, nigdy się nie zachwycajcie przy facetach swoim księdzem. Jaki inteligentny ksiądz jest w naszej parafii, a jaki przystojny. No już często chodzi do kościoła. On się przepisuje w dojechowym. A jeszcze jak mu powiesz, a jak naszego Arturka lubi, jak go pogłaskał po przyświętych, co plecha mi będzie dzieciaka głaskał. Twoim duszpasterzem jest twój facet. To jest proboszcz twojego domu. To jest twój biskup, rozumiesz? On wie wszystko. Chwilowo mógł zapomnieć. Chwilowo mógł zapomnieć. On sobie przypomni, on zaczyna na notatek, ale mówiąc poważnie. On ma życie w Chrystus. On ma oddać za ciebie życie. Cię też porąbać. Czy w tym parku, czy w szpitalu. Tak mi się bardzo podobało, kiedy ktoś mi opowiadał, że księdza, ta starsza pani, którą ksiądz zna, rozchorowała się na nowotwór, no tragedia. Za tydzień spotykam, ktoś mówi, jej mąż w szpitalu. No mówię, Boże, nieszczęścia chodzą parami. Ona w szpitalu, a on na co zachorował? On na nic nie zachorował. Poszedł do lekarza i mówi, panie doktorze, chciałbym gdzieś Jeśli można położyć się na łóżku i mieszkać w szpitalu do mojej żony. Ja to na położę, ale nie mam muszę. To na korytarzu. No tak, co pan przyniesie polówkę, to tam w kącie, żeby pan nikomu nie przeszkadza, może pan leżeć. Facet wziął polówkę pod pacha, poszedł do szpitala, ponieważ mówił mi, obiecałem żonie, że nie opuszczę jazdy do śmierci. Dlatego ostatnie dni, nie pielęgniarka, ja jej nogi myłem, ja ją przewijałem. Ja ją pocieszałem, ja ją głaskałem i umarła przy mnie. Zwinąłem polówkę i wróciłem do domu. Oto jest duszpasterstwo, takie rodzinne i domowe. Od tego są faceci. Żebyście, drogie panie, tak chorowały i tak odchodziły z tego świata, jeśli Pan Bóg was powoła jako pierwszy. Dlatego uważajmy na wszystko. To jest też dla nas duszpasterzy wielka przestroga, żebyśmy uczyli się mówić do mężczyzn, organizowali wspólnoty mężczyzn. W tym roku jeden z księży mi opowiadał o spływie, ojcowie i synowie. Mówił do mnie, stary, nie mogą się napatrzeć na tych ojców. Synowie wpatrzeni w ojców. Takie kajtki pod 12-13 lat. Tata wiosłuje, tata łowi. Ojcowie popisujący się przed synami. No nieprawdopodobne. 10 dni spędzili na spływie. I to jest dla nas, księży, odpowiedź, czym się przede wszystkim należy zająć. Powtarzam, w 93% facet pociągnie całą rodzinę, jeśli spotka Chrystusa. Nawet Maru podaje takie ciekawe przypadki z językiem, że my mamy taki slang kościelny. Że w kościele często słyszycie słowo dzielić się. Musisz się dzielić, podzielmy się. I Maru kpi sobie. Wyobraźcie sobie rozmowę dwóch facetów z gangu jakiegoś. Byku, mógłbyś się podzielić doświadczeniami z ostatniej kradzieży Mercedesa? Albo słowa zażyłość. Marek, chodź skoczymy do pubu, żeby trochę pobyć blisko do sobą. To nie jest język facetów. To nie jest język facetów, taki zakup. Chciałbym, żebyśmy się nacieszyli naszą zażyłością. Pamiętajcie, do tego punktu się już zbliżam końca, jeśli chodzi o duszpasterstwo mężczyzn. Jezus proponował bardzo trudne warunki i apostołowie za nim szli, tylko jednego stracił. W 1913 roku jeden z badaczy Antarktydy dał takie ogłoszenie do prasy. Mężczyźni jako ochotnicy poszukiwani na niebezpieczną wyprawę. Niskie płace, nieludzkie zimno. Długie miesiące w kompletnej ciemności. Szczęśliwy powrót wątpliwy. Możliwość zdobycia sławy i uznania, jeśli wyprawa się powiedzie. Zgłosiło się 5000 facetów. 5000 facetów. Jezus mówił, kiedy przyszedł do niego ten człowiek i zapytał, powiedział, pójdę z tobą dokądkolwiek się udasz. Jezus nie mówił, chwała Bogu, następny chrześcijanin, witaj w klubie, cieszymy się, że do nas przyszedłeś. Tylko Jezus od razu mu powiedział, lisy mają nory, ptaki gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę oprzeć. Dzisiaj chrześcijaństwo jest reklamowane jak Panadol Ekstra. Przyjdź do nas, rozwiążą się twoje problemy rodzinne, małżeńskie, trochę ci ulży, dostaniesz uzdrowienia, będzie ci grzej. A trzeba pytać chyba inaczej, czy nie mężczyzn, jak ktoś przyjdzie do duszpasterstwa, nadajesz się? On powie wtedy, co? Ja się nie nadaję. Ja się nie nadaję. Nadajesz się w ogóle? Organizatorzy spotkania i taki Jezus, przepraszam, jeszcze raz powtórzę, żeby mieć taką moc, taką siłę, to wszystko się musi zacząć w głębi ducha. I proszę mi wierzyć, wielu panów jest splątanych przez grzech i źródłem ich siły będzie spowiedź całego życia. Wyrzucenie brudów, które siedzą nieraz od lat. Stanięcie w prawdzie. Wyjście z kłamstwa. My się panowie tego boimy, że wyda się, że jesteśmy plagierami. Że robimy mądre miny i mamy mądre teksty. A tak naprawdę się boimy. Nie wstydźmy się tego. Przepraszam, pochwalę się, to już nieraz publicznie mówiłem. My się wszyscy boimy. My z tym wszystkim wszyscy mamy kłopot. Udzielałem ślubu pani Małgosi Kożuchowskiej w kościele Świętego Krzyża. I przyszła pani Lipowska Teresa, tak? To już starsza ze starzą, no nie babcia, ale już kobieta, która jest aktorką z 33 lat. Podchodzi do mnie z Biblią i mówi, proszę księdza, zaprosili mnie, żebym przeczytała Biblię. I ja nie wiem, dokąd czytać. A hymno miłości miała z pierwszego do Koryntian. Wie pani Tereso, odtąd, dotąd. Ona mówi, Jezu, jak ja się boję. Proszę księdza, ja się boję. Ja mówię, pani się boi? Aktorka z takim stażem boi się wyjść przed mikrofon i przeczytać fragment Biblii. Proszę księdza, przed kamerą to ja się czuję, ale w kościele to ja mam takiego Pietra. Pani Tereso mówi, ja się boję. Bo Steczkowska śpiewa psalm, bo ochroniarze, kamerzyści, to wszystko inaczej, klęczników nie ma, to ma być jakiś jeszcze wiersz, to ma być jak... Ja się boję. Ona mówi, ksiądz się boi, w kościele się boi, a ja mówię, pani się boi i tak staliśmy 10 minut. Ksiądz się boi, pani się boi, wszyscy się boi, wszyscy się boi. biskup się boi przed przemówieniem i ma tremę, i papież ma tremę. Jezus się lękał. Lękał się. Właśnie męstwo nie polega na tym, że wszystko James Bond, raz strzela do tyłu, soczewkę rzuci, bomba atomowa, czołg w latarce, dzida w zapalniczce. Nie. To tak na filmach oni się nie boją. A tak naprawdę my się boimy. I teraz powtórzę raz jeszcze. Źródłem męstwa jest Twoja czystość i uczciwość. I związanie z Chrystusem. Że Mu patrzysz w oczy. I to jest największy moment, największe źródło odwagi, taki bagaż odwagi. I organizatorzy spotkania poddali mi parę pytań takich pomocniczych. Czy właśnie chrześcijanin to jest taki człowiek, który od razu jak jest jakaś, wchodzą jakieś łobuzy, jacyś agresywni ludzie do tramwaju, to my mamy chrześcijanie od razu wstać i się bić. Niekoniecznie, proszę Państwa. Jeśli masz dzieci i żonę, to po co masz tracić oko? Czy mają ci przebić wątrobę nożem? Po co? Kiedy zaatakują twoją żonę, to już nie ma wyjścia, musisz się bić. Ale Jezus też się nieraz ukrywał. Szedł na święto w ukryciu. To nie to, że Jezus zawsze krzyczał, jestem Jezus i no, kto mi się przeciwstawi. On też potrafił wycofywać się. On też potrafił iść na pustynię, kiedy widział, że sytuacja się bardzo zaognia. Dlatego my musimy zawsze rozważyć, czy jest sens zabierać głos. To nieraz nie jest tchórzostwo, że jak właśnie będzie banda wyrostków z nożami i powie, komu się coś nie podoba, a ja nic nie powiem, to stchórzyłem. Nie. Bo gdyby ta banda wyrostków kogoś zaatakowała, to co innego. Więc musimy tutaj być rozsądni i zawsze rozważyć sytuację. A jeśli kolega atakuje chrześcijaństwo, on mnie nożem raczej nie śmie. Jeśli w mojej pracy, w moim biurze atakują chrześcijaństwo, to dać znać. Wtedy to już będzie tchórzostwo, bo ja już nie obawiam się tego, że ktoś mnie zrani. Tylko obawiam sobie, co mnie pomyślą. I pamiętajcie, to Jezusa i posty. Jedno zdanie, jedno pytanie. Uderzyli go w twarz. Dlaczego mnie bijesz? Jeśli zrobiłem coś złego, to powiedz. A jeśli nic nie zrobiłem, to dlaczego mnie bijesz? I to powiedz. Na uczelni, w dekanacie, w biurze. Dlaczego śmiejecie się z mojej religii? Czy ja się śmieję z waszych rodzin, bliskich wam osób? Powiedz to i wyjdź. Tylko trzeba mieć tego power na oczach. Takie coś. Pamiętajcie to, co mi tłumaczył jakiś ten spec od boksu. Ktoś, kto jest silny i umie się bić, uderza raz, dwa. Tak przyceluje, tak. Puk, koniec. Ktoś, kto nie umie się bić, idzie tak zwanym wiatrakiem. Wiecie, dlaczego małżeńskie kłótnie wyglądają tak? Trzecia godzina, 12 minuta kłótni. Druga noc. A twoja matka to kiedyś mi na weselu, to... A twój ojciec? Godzina 4 rano, 5 godzina kłótni. A ty żeś mi kiedyś nie coś miałeś, a ty wtedy coś tego. I wiatra, totalnie. Plują na siebie, bluzgają. Nigdy cię nie kochałem, jesteś dla mnie śmieszny. Te szpile sobie ładują. Po co? Jeśli masz coś do żony, to powiedz, kochanie, zraniłaś mnie. Jest mi bardzo przykro. I to zrobi większe wrażenie niż, nie wiem, jaki wiatrak, czy kombajn, czy jak to już nazwać. Organizatorzy pytali o fałszywą pokorę. Zawsze tutaj dla mnie wzorem jest, no oczywiście Jezus jest wzorem, on wiedział, że jest wielki, o tym mówił, że jest wielki. I o tym mówił, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, on wyraził, że jest Bogiem. Ale święty Paweł, który rozpoczynał listy, kiedy byłem, miałem kilkanaście lat, już szedłem do seminarium i pobożnie czytałem Biblię w domu, tak, chodziłem z tą Biblią po pokoju, manifestując swoją głęboką religijność. To więc święty Paweł zawsze denerwował. Te listy, rozpoczęcia listów świętego Pawła. Ja, Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa. Wybrany, posłany. Ja zawsze miałem taki Pawle, no ty taki pyszny jesteś. Ty powinieneś zacząć list do Koryntian, do Rzymian tak. Ja, Paweł, taki biedny, gminny. Nie wiem, o co chodzi w tym chrześcijaństwie, ale ja piszę do was list. Pamiętajcie, pokora to jest prawda. Jak ładnie tańczysz, to ładnie tańczysz. Jak ładnie śpiewasz, to ładnie śpiewasz. Jak jesteś przystojna i wszyscy się na ulicy za tobą oglądają, to jesteś przystojna. Wszyscy by się nie pomylili. Jak jesteś dobrą uczennicą, to jesteś dobrą uczennicą. Jak masz same piątki w indeksie czy szóstki, to masz same piątki. Ale jak czegoś nie umiesz robić, to nie umiem tego robić. Pokora to jest prawda. Pycha to jest fantazja. Nawet jeśli tą fantazją lecisz w dół. Te nasze ładnie śpiewasz. Belcze, tylko. Ładnie malujesz, a tak jest. Ładna masz sukienkę, a to taka stara po matce jest. Nie, podoba ci się? Super, ja też uważam, że jest ładna. Ładnie śpiewasz, podoba ci się? Jeszcze pamiętajmy, wszystko mamy od Boga. Wszystko mamy od Boga. Wielbimy Boga. Pan Bóg ci dał talent malarski, Patrzy z nieba, ty rozmawia z koleżanką, koleżanka mu ładnie maluje, że mówi, że góry z molą. Pan mu mówi, no to jest żart, robisz ty. To ode mnie ten talent. To ode mnie ten talent. Wielbijmy Boga talentami. Nawet jeśli czegoś nie umiem, to widać, że mi Pan nie dał tego talentu, żeby mi trochę upokorzyć, żebym miał nad czym pracować. Ale pokora... To już, ja właśnie nie wiem, bo ja po świecie dużo nie jeździłem. Czy to jest specjalność nasza Polska? Świetną Pani zupę ugotowała. O, przypaliło mi się. Świetne ciasto. Raz jedną kobietę podziwiałem. Pamiętam, makowiec w Otwocku mi dała. I tak podaje mi ten makowiec i mówi, tak mi nie wyszedł ten makowiec. Tak nie za bardzo. Ja mówię, ojej, taka miła Pani, a niestety potrzeba pokora. Ja biorę makowiec, a on jej nie wyszedł. Czy nadstawiać drugi policzek? To zależy. Jezus mówiąc o nadstawianiu drugiego policzka, mówi nam, pamiętajcie, Ewangelii nie wolno czytać wybiórczo. Jedno zdanie i już mamy problem rozwiązany. Jedno zdanie jest tu na ten temat, drugie zdanie jest tu, trzecie zdanie jest w psalmach, czwarte w mądrości Syracha. Trzeba różne zdania na dany problem zebrać i mieć cały ogląd problemu. I kiedy Jezus mówi nadstaw drugi policzek, to Jezus mówi, jeśli to komuś pomoże, to nawet nadstaw mu drugi policzek. Bo to nieraz pomoże. Przepraszam, ja się nie znam na polityce, ale nieraz jak czytam te artykuły tam o relacji Rosji z Europą, to ci politycy, niektórzy publicyści piszą, że Rosja, jak się wobec niej będziemy rozbrajać, takie pokojowe akcje robić, to oni odczytają też, że my jesteśmy słabi. Że my jesteśmy słabi. Do Rosji nie wolno strzelać, ale taki czołg i rakiety od czasu do czasu pokazać, że my mamy. To nie nakręcamy. Tak samo są ludzie, którym jeśli będziesz mówił przepraszam, ale to na to mu zacznie panować i dominować. I wtedy trzeba mu powiedzieć słuchaj stary, ja przepraszam co przepraszam, co dziękuję to dziękuję, ale ja mam jeszcze inne atuty. Trzeba pokazać nieraz komuś siłę. Po prostu my musimy zrobić diagnozę, co danemu człowiekowi pomoże. Czy jak ja mu się pozwolę uderzyć, świat się nie dawał. Jeśli to go opamięta się przez to dobra, uderz mnie. Ale jeśli to go rozbestwi, jeśli to go jeszcze uczyni bardziej dufnym i pysznym, to ja ci się nie pozwolę uderzyć. Kiedyś w Warszawie jeden katecheta poszedł na lekcję religii. Poprzedniego tygodnia miał lekcję o trzeźwości. I przyszedł za tydzień po tej lekcji o trzeźwości, odwrócił się do tablicy, żeby napisać temat i cała klasa rzuciła w niego kapslami po piwie. On się odwrócił, a wszyscy siedzą tak. On mówi do nas, do księża nam to opowiadał, księży, w ułamku sekundy przemyślałem taką rzecz. Jeśli powiem, ale fajnie, dobrze mieliście. No, dobra, fajnie, dobra. Przegrałem. Skompromituję się. Jeśli powiem do nich, chamstwo, co to za... Przegrałem, bo oni będą siedzieć i uśmiechać. Oni wiedzą, że całej klasy nie wyrzucą. Jeśli pójdę po dyrektora i dyrektor przyjdzie skrzyczeć klasę, przegrałem. Co zrobić? Ja wam to opowiadam parę sekund, minutę, a ja to wszystko myślałem w ułamku sekundy. A oni czekali na moją reakcję. I nie wiem, skąd mi to do głowy przyszło. Nie wiem. Zebrałem te kapsle, rozdałem wszystkim, odwróciłem się do tablicy i powiedziałem, rzućcie jeszcze raz. Rzuciłem połowę. Pozbierałem. Zapamiętałem, którzy dorzucili. Pozbierałem, ułożyłem, odwróciłem się do tablicy, rzućcie jeszcze raz. Nie rzucił nikt. Na następnej lekcji były kwiaty, przepraszamy cię za długi pomysł. Pomogło. Wygrał sprawę pokorą. Wygrał sprawę pokorą, nie ma. Ale nie zawsze to postępuje. Dlatego Jezus też nie zawsze pozwalał, powtarzam, temu człowieka zapytał, dlaczego mnie bijesz? Dlaczego mnie bijesz? Że to jest nie tak, zwrócił mu uwagę. Dlatego nieraz potrzeba stanowczości. I nie określajmy mianem tchórzostwa naszej pokory. Że ktoś mnie wali po łbie, wykorzystuje, ja za niego odrabiam angielski, za niego wszystko piszę, za niego sprzątam, za niego zmywam, bo jestem pokorny, Jezus tak kazał. Absolutnie nie. My mamy sobie i ludziom pomagać dojść do postawy dojrzałej, a rozpieszczając kogoś nie pozwalasz mu dojść do postawy dojrzałej. Trzeba więc nieraz twardości, w duszpasterstwie też. Pamiętam, jak byłem kapelanem w szpitalu w Otwocku, przyszedłem do takiego pana, po twarzy widziałem, że mu spowiedź potrzebna. Oj, że mu spowiedź potrzebna. Może się pan wyspowiada, jeszcze nie umieram, ale może jednak, może w przyszłym tygodniu. I tak wychodzę, a salowa zmywała podłogę ścierką. I tak pochylona jest, schylona w pół, ja wychodzę, a ona tak mówi, nie ksiądz, zaczekaj mnie tak drzwiami. wyżęła tą ścierkę, rzuciła, podeszła do mężczyzny w rogu sali i powiedziała, używając najdelikatniej słów, tyła chudro, ty pijak, ty gnoju, żonę zostawiłeś z dzieciakami, tankujesz od rana do wieczora, do spowiedzi. Ja się złapałem za głowę. Takich metod już pasterskich nic w tym kraju nie uczyli. Co pani robi? Niech już pani mu daruje, bo się jeszcze zatnie obrazi. Facet powiedział, to może ja się wyspowiadam. Ksiądz jeden opowiadał, chyba pan Lotek ze Skarżewskiej, przed wojną stoi na przystanku tramwajowym, elegancko ubrany, zima w jakimś futerku, podchodzi trzech cwaniaczków, czterech, warszawska Praga. Księżulku, wasi brzuchu, no i co? No i tutaj. I zaczynają mu bliżać. On rozsądnie nie wchodzi z nimi w żadne spory, bo ich jest czterech, czy pięciu, czy trzech, a on jeden. Przyjechał tramwaj. I jedzie tramwaj z daleka, i w tramwaju są ludzie, w tramwaju jest motorniczy, w tramwaju jest konduktor. Zaraz to przyjadę. I on do nich mówi, no i co, gnojki głupie? Teraz kilku jesteście, kilku na jednego, teraz jak tramwaj już podjeżdża i tam są ludzie, to rzeczy zbaranieli. I on rzeczywiście się zmieszali. On jeszcze powiedział też parę słów. On wsiadł do tramwaju, oni wsiedli do tramwaju, tylko jednego nie przewidział. On wysiadł z tramwaju, a on za nim. Idzie do siebie na plebanie, ręka mu drży, ten klucz nie może trafić do dziurki, w końcu a oni za nim stanęli za płotem. On wszedł do mieszkania, cały znany potem, ale oni nie podeszli do niego. Nie zapala światła, patrzy na zasłonkę, a oni spisują adres. Mówi, kurczę, jakaś tajna policja, czy co? Następnego dnia dzwonek do drzwi. Otwiera, stoją nie ci, tylko ich koledzy i mówią, proszę księdza, ksiądz wczoraj miał z naszymi kolegami taki incydent. Ale ksiądz się tak do nich po ludzku odezwał. Został naszym duszpasterzem, bo to wie ksiądz nieraz coś ochrzcić trzeba. On tam duszpasterzem to ich nie został, ale miał z nimi kontakt, oni wpadali, co rzeczywiście byli granie niesamowite. Po roku, dwóch, trzech ten ksiądz dostał zmianę. I oni przychodzą i mówią, podobno ksiądz tu odchodzi z Pragi, no odchodzę. Od kogo to zależy? Od biskupa. Oni mówią tylko od biskupa. Oni mówią, panowie, uspokójcie się, żadnej akcji. Kiedy się ksiądz przeprowadza? Chciałem się przeprowadzać w sobotę, ale w sobotę ten facet od przewozu mebli nie ma samochodu wolnego, także będę się przeprowadzał po niedzieli. Oni wyszli, za 15 minut przyleciał facet od przeprowadzę. Mam wolny samochód na sobotę! Także on z nimi pogadał po męsku i to naprawdę. Proszę Państwa, dlaczego jestem księdzem? Dlatego, że mnie Bóg powołał. Ale ja byłem takim kandydatem, takim właśnie. Uczyła nas siostra zakonna religii, bardzo miła, sympatyczna, ja miałem tam kłopoty z frekwencją. I przyszedł ksiądz. Pierwszy raz w życiu uczył nas ksiądz, facet, twardzie. I myśmy po lekcji religii chodzili zawsze z chłopakami za kościół zapalić papierosy z herbaty. Myśmy nie mieli papierosów, więc herbaty, żeśmy robili skręty i palili. I ten księżyna nas nakrył, ten nowy. Nagle wyłonił się jak spod ziemi i mówi, co wy tu robicie? Czy wyście zgłupieli? Z lekcji religii wychodzicie, palicie za kościołem papierosy. Całe osiedle, okna, ludzi widzą was. Przecież jakie wy świadectwo dajecie? Marsz do mnie. Wchodzimy do niego. Co się gapicie? Siadać na wersalce. Nas było z pięciu. Usadził nas na wersalce. Popatrzył, patrzył, wyjął garmenę. Palcie u mnie. Słuchajcie, przecież on wiedział, że my nie będziemy palić. Zagrał baba, ale my, Jezus Nazaretu. Duchu Święty. Co za metody pastoralne. Kupił nas. No po prostu nas kupił, zaryzykował. Poszlibyśmy w ogóle. Pierwsza lekcja religii, na co macie ochotę? Iść na wieżę kościoła. Dobra, program nadrobimy, chodźcie na wieżę. Druga lekcja religii, na co macie ochotę? Pójść do podziemi kościoła. Dobra, chodźcie do podziemi kościoła. Był zmogły, zmarnował w cudzysłowie na pięć lekcji religii, ale nas kupił. I ty też się zastanów. Jeśli twój dzieciak mówi, nie pójdę do kościoła, nie chcę pójść do kościoła. Dobra, puszczę ci dobry film, a ja idę do kościoła. Po co walczyć? Za tydzień dzieciak też powie, nie chcę iść do kościoła, bo mi się nie podoba. Syneczku, skoro tak. Znaczy się porozmawiać z dzieckiem, trzeba coś wyjaśnić. Ale jak się dziecko zatnie, to masz dobry film, tato siedzi do kościoła, siedzi grzecznie tutaj w domu. A zobaczysz czwarty, piąty, szósty tydzień, dzieciak powie, tato, no może byśmy poszli, ale weźmy dobry film, pomyślcie. I tak samo, czy policzek nas stawi, czy pokazywać siłę, czy słabość, czy pokazywać taką rozbrajającą dobę, czy komuś podać kubek do kawy, czy mu trzasnąć drzwiami przed nosem. To trzeba rozpatrzyć i na to jakiejś takiej recepty ogólnej na to nie ma. I ostatni moment, który Maru w swojej książce mnie zaskoczył. Ciekawe, czy bym was zapytał, co my będziemy robić w niebie. Ja też przez wiele lat myślałem, to co mówi objawienie, będziemy chwalić Boga. Chwalenie Boga kojarzy się ze śpiewem. Jeden z facetów, który należał do scholki, pani Ferguson, która niekoniecznie fałszowała, była z takim kokiem, jak usłyszał na kazaniu, że w niebie będziemy wiecznie śpiewać Panu Bogu chwałę, to jak pomyślał o 100 miliardach lat z panią Ferguson, to powiedział, że on nie chce chrześcijaństwa. W niebie będziemy panować. Wiecie, co jest naszym dramatem teraz? Nie panuje, kurczę, nie panuje. Nie panuje nad swoim zdrowiem. Nie panuje nad swoją seksualnością. Nie panuje nad kolegą i koleżanką. Nie panuje nad rodzicami. Proszę Państwa, my wszyscy przeżywamy notorycznie każdego dnia niepanowanie. Ciągle ci się coś wymyka spod rąk. Ja nie wiem, jak będzie w niebie, ale Bóg obiecał, będziesz miał władzę. To, co nas tak generuje, że nie mamy władzy, żeby to poustawiać. Opowiadałem w niedzielę na mszy świętej, mam takiego kolegę księdza, dobrze zbudowany, wysportowany, sprawdził się w paru akcjach walecznych przed seminarium, ale już jak był księdzem, jeden chciał mu zabrać portfel przy smyku, ale ja do Rolnicki, to się naciął chłopak. I ten mój kolega ksiądz mówi, ty wiesz, jak przychodzą do mnie ci ludzie, mąż pije, i ja tak muszę ciągle mówić, niech Pani ufa Chrystusowi, niech Pan się modli. Oczywiście też daje rady, poradnia alkoholowa, coś, ale jak mi przychodzi 15 kobieta wieczorem, mój mąż pije, to ja mam ochotę powiedzieć adres. Adres, jak on wygląda? Mam ochotę podejść i powiedzieć, gościu, czy ty się uspokoisz? Ale nam nie wolno tak spracować. A w niebie będziemy mieli władzę i będziemy panować. Po co jest Kościół teraz? Żebyśmy się do tego przygotowywali. Właśnie teraz mieli władzę. Teraz Chrystus cały czas miał władzę. Nawet jak go krzyżowali, to wszystko było pod Jego kontrolą. Może Cię ktoś uderzyć, może Cię ktoś pobić, może Cię ktoś zostawić. Ale jeśli byś miał godność chrześcijanina, to Ty masz władzę i Ty panujesz nad sytuacją. Bo Ty powiesz tak mężowi, który Ci powie, zostawiam Cię dla kochanki. Tak. Ale że ja ślub złamię, to Ty tego nie zrobisz. Widzisz? Możesz mnie zostawić dla kochanki, możesz odejść z domu, a ja Ci będę wierny. I ja będę kontrolować sytuację naszego małżeństwa. Że ja ślubu nie złamię. To jest panowanie nad sytuacją. I my się do tego szykujemy. My, panowie, będziemy mieli tą władzę siły w niebie. Nie wiem, na czym to będzie polegać. Wy będziecie miały władzę swojej urody, swojego piękna. Każda kobieta by tak chciała iść jak snopowiązałka w krakowskim przedmieściu. No, idę, a oni tak padają. Król. Na twarz, na plecy. O Jezu, ten się zatkał. To musi być prawdopodobne. Taka snopowiązałka idzie w krakowskim przedmieściu. Taki kosz. Ale niestety nieraz się nie wszyscy oglądają. Więc my się do tego ćwiczymy i Jezus jest dla nas wzorem tej władzy, tej mocy, tej nieskazitelności, tej odwagi. W tym się właśnie ćwiczymy. I tym dobrym akcentem zakończyłem swoje wystąpienie. Dziękuję Wam za uwagę. We'll be right back.